Nakazani na dialog.
Dobry wieczór, Jacek Kosiak, Skazani na dialog. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, dlatego że nie będziemy mieli dyskusji tych, którzy zazwyczaj tutaj dyskutują, czyli pracodawców i związkowców, ale dzisiaj w Skazanych na dialog pani profesor Anna Musiała, specjalistka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza, oczywiście specjalistka w dziedzinie prawa pracy.
Dobry wieczór.
Pani profesor, zaczniemy od tego, jaki jest duch prawa pracy, albo jeszcze inaczej. Czy prawo pracy jest potrzebne? Tutaj niedaleko jest dużo firm IT i osoba, która pracuje w takiej firmie, mówi, jeżeli się komuś nie podoba, to niech zmieni pracę. Po co ma pretensje, po co mu związki zawodowe, po co mu umowa? Dogaduje się z pracodawcą i sprawa jest skończona, więc po co nam w ogóle prawo pracy?
To jest w ogóle temat właściwie na długie godziny i nie.
Ja wiem, że to się ciągnie od kilku stuleci już, tak?
Ja postaram się powiedzieć to bardzo krótko, zwięźle i myślę, że pana i słuchaczy przekonam. To się sprowadza do jednego zdania. Praca nie jest towarem. Praca nie jest towarem. Tak zostało to, że tak powiem, wymyślone w 1919 roku. Taki zapis znalazł się w konstytucji statuującej MOP, dającej jej podstawy prawne. I wtedy stwierdzono, że właśnie praca nie jest towarem. Co to znaczy? To znaczy, że to nie jest tak, jakbyśmy decydowali się na kupno samochodu. Że ja sobie wymyśliłam, że chcę kupić samochód albo pralkę, idę do sklepu, kupuję, mam jakiś zasób pieniędzy, decyduję się na taką, o takim kolorze, zabieram ją do domu i mam pralkę.
No dobrze, ale może praca jest usługą?
Świadczona osobiście, bo taka praca jest przedmiotem umowy o pracę, to jest praca, którą wykonuje człowiek. Co to znaczy? Że praca, my ją świadczymy, Francuzi o tym przepięknie piszą, przepięknie mówią, bo mówią, że prawo pracy to jest jak gdyby prawo ciała człowieka pracującego. Pracujemy siłami mięśni, pracujemy umysłem, zawsze włączamy umysł w to, nawet jak pracujemy fizycznie. Pracuje człowiek, pracuje jego ciało. I jeżeli my powiemy, że to jest na zasadzie, prawda, przedmiotu umowy, no to my jesteśmy właściwie w XIX wieku. To znaczy, że jeżeli ja z czasem coraz gorzej pracuję, bo to jest naturalne, że z czasem mamy mniej sił, człowiek 40-letni nie pracuje tak jak człowiek 30-letni. Wypalamy się, no to jest naturalne, biologiczne starzenie się. To znaczy, że co? Że ja jestem mniej wartościowa? No bo tak by trzeba było powiedzieć. Bo ja już, jeżeli to jest towar, to byśmy powiedzieli taki trochę wybrakowany.
No, są pracodawcy, że tak powiedzą.
No właśnie, a na przykład weźmy inną rzecz.
Może nie w pani branży, ale w innej branży.
Niepełnosprawna osoba. No to właściwie ona powinna być wykluczona. No bo właściwie jest z nią kłopot. Na wózku, prawda, czasami jakieś inne dodatkowe świadczenia potrzebuje. Można wziąć 30-latka, młodego, silnego, zdrowego i powiedzieć, temu daję pracę.
No a tak można, a dlaczego nie?
No, panie redaktorze,
pytanie jeżeli zasadnicze, my... Pytanie ja wiem, czasami dziennikarze muszą zapytać
bardzo
o sprawy
dobrze,
zasadnicze.
Bardzo dobrze. Proszę się postawić w takiej sytuacji, że los tak urządził panu życie, czy mnie urządził tak życie, że jestem, prawda, niepełnosprawna, czy jestem...
Mamy jakiś deficyt, tak?
Nawet, mamy jakiś deficyt, ale nawet weźmy pod uwagę, że jestem w pełni sił, ale się starzeję. No to w tym momencie ktoś powie, nie, no ale my pani bardzo serdecznie dziękujemy, na pani miejsce jest 30-latek, kreatywny, młody i tak dalej. Więc powiem krótko, z uwagi na to, że jest ta fundamentalna godność człowieka, człowiek ma przyrodzoną, niezbywalną godność, tak?
I w tej godności, jako równoprawny podmiot, umawia się z pracodawcą, jestem usługodawcą, wykonuję zadanie, pracodawca mi płaci. Czy to nie wystarczy?
Nie. Absolutnie nie wystarczy. Dlaczego? Nie wystarczy dlatego, że proszę sobie wyobrazić, że jest, no teraz mamy ten rynek, mówią, rynek pracownika, jest więcej ofert pracy, powiedzmy mamy większe pole manewru, jeżeli chodzi o wybór miejsca pracy. Ale proszę sobie wyobrazić, że jest dekoniunktura. Czyli tych miejsc pracy za dużo nie ma. Ja jeżeli no, szukam pracy, no, muszę się z czegoś utrzymać, praca jest źródłem utrzymania, no tak, tak został ten ład społeczno-gospodarczy ułożony, że to jakby z pracy się utrzymujemy. Szukam pracy i w zasadzie, jeżeli to jest przedmiot swobodnego obrotu, no to ja, właściwie ktoś powie, wybiera sobie na tym rynku pracy, tak jak ja bym wybierała pralkę, a ja będąc pod presją, w zasadzie decyduję się właściwie na wszystko, bo teraz tutaj jest ta różnica, jak mam jakiś zasób pieniędzy i kupuję pralkę, ja mogę wybrać, pójdę do tego, pójdę do tamtego, tak, nawet jak jej nie kupię, jestem w stanie przeżyć. Natomiast jeżeli ja nie będę pracować, no to nie będę miała pieniędzy na rachunki, na utrzymanie siebie, rodziny i tak dalej. W tym momencie ja się zdecyduję na praktycznie na każdą pracę, bo ja nie mam wyboru. I pracodawca to w naturalny sposób wykorzysta. Jeżeli to będzie towar, to wykorzysta. No bo co mu robić?
A czy nie jest tak teraz przy rynku pracownika, że to pracodawca jest w tej niekorzystnej sytuacji i pracownik może wykorzystać swoją przewagę? Jest mniej wykwalifikowanych pracowników, są bardziej potrzebni, więc dyktuje warunki.
Po części tak, ale właśnie po to mamy to prawo pracy, po to są te wszystkie przepisy, z których wyciągamy normy prawne, żeby tę relację ułożyć. Ułożyć ją tak, żeby pracodawca, zwykle powiedzmy, że jesteśmy w gospodarce, że jesteśmy w tym sektorze prywatnym, tak, żeby mógł ten biznes prowadzić, a z drugiej strony ten pracownik w pracy dalej zachowywał tą przyrodzoną, niezbywalną godność, tak? Można jeszcze inaczej powiedzieć.
Czyli w zasadzie prawo pracy ma chronić to, co chroni każda dziedzina pracy, czyli godność człowieka.
Tak, tak, tak można powiedzieć.
Tak można powiedzieć.
Tak naprawdę prawo pracy to są prawa człowieka. Proszę zobaczyć, my mówimy, przecież jeżeli pan zerknie do deklaracji powszechnej z drugiej połowy lat 40., jeżeli chodzi o międzynarodowe pakty praw gospodarczych, społecznych, kulturalnych, to jest, zdaje się, 66 rok, tam jest powiedziane, każdy ma prawo do pracy. Każdy ma, jest użyte słowo everyone, każdy ma prawo do godziwego wynagrodzenia. Proszę zobaczyć sobie na Europejską Kartę Społeczną, która pochodzi z Rady Europy. Tam jest powiedziane właśnie everyone has the right to work, tak? Czy każdy ma prawo do godziwego wynagrodzenia, do strajku? To są prawa człowieka. Nawet tak został uformowany kodeks pracy. Myśmy to przypisali do pracownika. Ale tak naprawdę prawo pracy ma swoje korzenie w prawach człowieka.
Jest pani współautorką czy współprowadzącą Centrum Humanistyki Otwartej. Tytuł spotkań to Nie hańbi, ale o pracy w Polsce XXI wieku. To jeden z tytułów debaty, dyskusji razem z profesorem Przemysławem Czaplińskim. Co ciekawe, no właśnie, jaka jest praca w Polsce w XXI wieku? Czy szanowane są prawa człowieka? Nie mówię już o prawie pracy szczegółowym, ale prawa człowieka, jego godność.
To oczywiście różnie. Trzeba by było dokładne może badania robić, chociaż no,
ale
z pewnego oglądu można powiedzieć, że chyba z nimi najlepiej nie jest. Różnie bywa, w różnych miejscach bywa różnie.
Ale przed chwilą mówiliśmy, że jest rynek pracownika, więc coś tu nie gra.
Ja powiem tak. My w ogóle w Polsce nie myślimy o prawie pracy jako o prawach człowieka. My myślimy, mamy kodeks, są tam pewne przepisy, prawnik interpretuje.
Do kodeksu jeszcze wrócimy, bo to też ciekawy temat.
Te przepisy, tak, wyciąga jakieś normy prawne i w zasadzie w tym polskim spojrzeniu na prawo pracy ginie człowiek. I to też był taki zamysł, który zwłaszcza mnie przyświecał przy tym, jak zakładaliśmy Centrum Humanistyki Otwartej razem z panem profesorem Czaplińskim, żeby przywrócić to humanistyczne spojrzenie na prawo, to zwłaszcza na prawo pracy. No ja reprezentuję prawo pracy, ale ono jest szczególnie człowiecze, bym powiedziała. Szczególnie tam wybija człowiek. Można powiedzieć, mamy prawo wekslowe, prawo spółek, prawda? Tam powiedzmy powiedzmy, no oczywiście są podmioty gospodarcze i tak dalej, ale prawo pracy to jest kto? To jest ten człowiek, który ubiera ten kitel, który na ulicy kopie dziurę, bo się zepsuła elektryka w chodniku, tak?
Albo uczy nasze dzieci.
Uczy nasze dzieci.
Albo nas leczy.
Dokładnie tak. To jest człowiek, który pracuje swoim ciałem, służąc innym ludziom i my w polskim prawie pracy, i mówię tutaj o naukowcach, my właściwie z rzadkością to prawo pracy widzimy jako prawo człowieka pracy. To jest to, dlaczego tak jest, może powiem. Dlatego, że te wszystkie poprzednie lata, przez 3 dekady wolnej Polski, myśmy wpadli w to myślenie szalenie neoliberalne. Prawo pracy nie mówiło o człowieku pracy, bo to się źle kojarzyło. Mówiło o zasobach ludzkich, bo to bardzo ładnie wyglądało w tabelce w Excelu.
Pamiętam takie czasy, kiedy przychodzili tutaj do radia goście i tak, z jednej strony związkowcy mówili o umowach śmieciowych, a pracodawcy mówili, nie, to są elastyczne formy zatrudnienia.
To chcę tutaj wyraźnie powiedzieć w tym studio, że umowy śmieciowe to jest największy błąd, to jest coś, co nas cofa cywilizacyjnie o 2 wieki. Tego w zachodnim cywilizowanym świecie nie ma. Jest prosty układ. Albo masz działalność gospodarczą, czyli albo masz działalność gospodarczą, albo jest się pracownikiem najemnym. Koniec. Nie ma takiego tworu jak ciągłe świadczenie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Proszę mnie źle nie zrozumieć. To nie jest tak, że ja mówię, że nie ma umów cywilnoprawnych. One są w czasach od czasów rzymskich w kodeksie cywilnym. Umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług. One są jak najbardziej, ale one nie służą do tego, żeby w sposób ciągły, osobisty świadczyć pracę. To jest wymysł straszny.
Skazani na dialog.
To jest coś, co zrujnowało w ogromnym stopniu myślenie o prawie pracy w sposób cywilizowany. To nas cofa, tak jak powiedziałam, cofa 2 wieki przed...
A co jest przyczyną tego?
Bo to jest tanie. Nie trzeba dać urlopu. To powstało, zwłaszcza umowy cywilnoprawne, rozkwitły w okolicach 2007-2008 roku. Wtedy rzeczywiście stopa tego bezrobocia była duża, też mamy ogromną falę emigracji wtedy. I rzeczywiście zaczęto upowszechniać te umowy zlecenia. Ktoś tam na zlecenie pracował, prawda? Coraz częściej. I były pierwsze orzeczenia, które jakby przymykały na to oko. Coraz więcej jakby tych umów było, one się przedzierały do obrotu prawnego, do obrotu społeczno-gospodarczego. To zaczynało być bardzo wygodne dla pracodawcy, no bo przede wszystkim nie trzeba urlopu, nie trzeba tej całej obudowy. Bardzo łatwo się kogoś zwalniało. Właściwie umowę zlecenia rozwiązuje się w ten sposób, że mówi się, dziękuję, kończymy w tym momencie, do widzenia, tam są drzwi.
A dlaczego ludzie się na to godzili, pracownicy?
Godzili się, bo często nie mieli wyboru. Też trochę ten rynek psują, bym powiedziała, młodzi ludzie, w sensie studenci, którym jest to bardzo wygodne. To jest bardzo wygodne, kiedy ma się coś jeszcze, ale to jest fatalne, kiedy na tym człowiek miałby zbudować jakąś stabilizację życia. I też chcę o tym powiedzieć, że ja absolutnie rozumiem pracodawców, którzy to wykorzystywali. Bo właściwie gdybym była pracodawcą, przedsiębiorcą, ja bym też z tego korzystała.
Czyli tak, czy rynek pracy, a także prawo pracy są polem bitwy pomiędzy, konfliktu pomiędzy pracodawcami a pracownikami?
Nie. Nie są. Tak naprawdę te relacje można by było bardzo dobrze ułożyć, bo tak naprawdę działamy ku dobru wspólnemu. Tak samo jak pracodawcy, dzięki swojej kreatywności tworzą nam miejsca pracy. I w gruncie rzeczy powinniśmy być im za to wdzięczni, bo dzięki temu, że ktoś ma pomysł na swój biznes, go rozwija, tworzy kolejne miejsca pracy, w którym ja mogę pójść, o które mogę się ubiegać, mogę pracować, mogę pozyskiwać środki na utrzymanie. To się bardzo ładnie układa.
Ale czasami pracodawcy mówią, dobrze, ktoś się domaga urlopu, ktoś się domaga praw do zrzeszania, a pracodawca mówi, a ja co? A ja nie mam nic. A ja muszę pracować, nawet jeżeli jestem chory.
To ja powiem w ten sposób. Ten układ ładu społeczno-gospodarczego wynika z tego, że on jest przede wszystkim oparty na społecznej gospodarce rynkowej i na zasadzie solidarności. W preambule do Konstytucji mamy powiedziane, że naszym obowiązkiem jest obowiązek solidarności. To znaczy, że te obciążenia, które nakładane są na pracodawcę, należy tłumaczyć w ten sposób, że on jest członkiem społeczeństwa, otwiera ten biznes, ma ten pomysł, czerpie zyski, oby jak największe. To też różnie bywa, jak to w biznesie, ale musi zrozumieć, że ten porządek społeczny został tak ułożony, że on, korzystając z pracy człowieka, jednocześnie jest wobec tego człowieka zobowiązany nie tylko do wypłaty tego wynagrodzenia, ale również do dania mu urlopu, bo to jest jego prawo człowieka. I problem jest taki, że my ciągle jesteśmy w Polsce antagonizowani. To znaczy widzimy w tym pracodawcy wroga, a pracodawca w nas widzi często, jeżeli my jemu robimy, powiedzmy, krzywdę w cudzysłowie, czy jesteśmy do niego wrogo nastawieni, no to siłą rzeczy człowiek jest tylko człowiekiem, też jakby odreagowuje, gdzie może to odreaguje, tak? Brak nam zrozumienia tego mechanizmu. To też wiąże się z tym, no to jest opowieść na długie godziny. Upadł w Polsce etos pracy. Pracownicy nie rozumieją, nie mają tego szacunku wobec miejsca pracy, które tworzy pracodawca, i nie rozumieją, że to nie jest tak, że ja mu dzisiaj to rzucę i on nie bardzo wie.
Wystarczy wejść do niektórych poznańskich kawiarni, tak, gdzie widać, że obsługa się nie utożsamia z miejscem pracy.
To jest fatalne. Etos pracy upadł. I to jest z tym coraz gorzej. My jesteśmy w tym miejscu pracy razem. Razem. Uczestniczymy w tym dochodzie, jesteśmy za to miejsce pracy odpowiedzialni. Pracodawca oczywiście ma pewną wizję rozwoju, ale on nic nie zrobi bez ludzi. Ale z drugiej strony ci ludzie się muszą zaangażować. Etos pracy, jeszcze raz powtarzam, to zostało wyparte z naszego myślenia, wyparte dlatego, że no to się źle kojarzyło. A to jest nic innego, to może i był używany to określenie, zwłaszcza przed 89 rokiem, ale to jest piękne określenie. To jest przepiękne określenie, które musi wrócić.
Przy okazji umów śmieciowych mówiła pani o tym, że one cofają nas nawet do XIX wieku, ale czy teraz nie ma takich zjawisk, które są bardzo niekorzystne i które uprzedmiotawiają człowieka? Nie dalej jak w poniedziałek czytałem reportaż kolejny o rynku pracy w Kępnie, fabryki mebli. Tam nie ma bezrobocia, tam nie ma od dawna bezrobocia, ale tam jest najniższa płaca w Wielkopolsce. Dlatego, że większość tych pracujących dostaje wynagrodzenie, jak to się mówi, pod stołem.
To jest już kwestia nadzoru nad warunkami pracy. To jest kwestia służb państwa, żeby takie elementy eliminować. Musi być odpowiednia kontrola, odpowiednia grupa osób, funkcjonariuszy inspekcji pracy, którzy do takiej firmy wchodzą, kontrolę.
No dobrze, ale wszystko jest zgodnie z prawem, teoretycznie, bo pracownik dostaje wynagrodzenie minimalne, czyli ten warunek jest zagwarantowany i inspekcja pracy tutaj no, nie może powiedzieć, że nie dostaje pan tego, czego wymaga prawo.
Powiem tak, no, sprawa jest jeszcze troszeczkę, powiedzmy, głębsza, ale to też...
No i właśnie do tych głębszych spraw chciałbym sięgnąć.
To jest kwestia, wie pan, równości w wynagrodzeniach. Równość w wynagrodzeniach w Polsce nie istnieje. W ogóle wynagrodzenia są, jak pan wie, no, sprawą poufną.
To dobrze czy źle?
Źle, dlatego że to jest znakomity instrument różnienia pracowników, poróżnienia. No trudno jest, kiedy jest jasna tabela płac i ja mniej więcej wiem, gdzie ja jestem zaszeregowana, to ja zupełnie inaczej patrzę na moją koleżankę, która pracuje razem ze mną, niż sytuacja, kiedy właściwie wszystko w garści trzyma szef. Ona wychodzi do szefa, coś ustala, wraca, oczywiście mi nie mówi, ja coś czuję, ale co? Automatycznie zaufanie, relacje w pracy psują się. Bo ja właściwie, wydaje mi się, ja nie wiem, ile ona zarabia, ja nie wiem, jaki jest układ, gdzie ja w tym wszystkim jestem, prawda?
A to już jest na poziomie rekrutacji, bo czasami pracodawcy pytają się, ile chcesz zarobić?
Tak, bo to jest problem braku układów. To jest
zbiorowych układów pracy.
Tak.
Pani profesor się tym zajmuje. No właśnie, dlaczego Niemcy mają układy na poziomie branż, na poziomie zakładów pracy, a w Polsce to raczkuje, kuleje?
To jest kwestia, raz, słabego uzwiązkowienia. U nas po prostu rozbito w ogóle, właśnie, nawet, może inaczej, nie ma nawet fundamentów do myślenia o tym, że ustalenie wynagrodzenia na pewnym ogólnym poziomie jest dla nas wszystkich korzystne. My w ogóle w tych kategoriach nie myślimy. Dlatego właśnie, i wracam do początku, praca została w Polsce towarowiona. To jest towar. Ile wynegocjuję z pracodawcą, tyle mam. Tylko wie pan, różnie niektórzy ludzie kompletnie w tych negocjacjach kiepsko wypadają. Nie potrafią negocjować, ale też mają słaby towar. Prawda? No bo jak mam gorsze kwalifikacje, jest jeszcze więcej konkurentów, wypadam gorzej. No bo jeżeli myślimy o pracy w kategoriach towaru, no to ja się muszę zareklamować. To ja muszę to dobrze sprzedać. A ja czasami nawet nie wiem do końca, jaka jest konkurencja, nie wiem, ile powiedzieć za tą pracę, mogę przeszczelić, mogę się niedowartościować. Właściwie nie tylko mam pracować, ale jeszcze muszę się umieć na rynku oszacować. Szacowanie jest ewidentnie myśleniem o pracy w kategoriach towaru. Co to znaczy szacować pracę? To znaczy szacować siebie. Dlatego mówię, wracamy do XIX wieku, ponieważ tak tam wtedy było. Proszę sobie przypomnieć obrazy z Ziemi Obiecanej, tak? No pracowało się do oporu, brzydko mówiąc. Jak ucięło rękę, no trudno, zabramy następny.
Czytając ten reportaż o Kępnie, tam były też takie sceny. Szef nie zawołał pogotowia, gdy ucięło pracownikowi palec w stolarni,
tak, ja
bo bał się problemów. Rzeczywiście, no, żywcem XIX wiek i ta Ziemia Obiecana.
Tak, no proszę zobaczyć. To utowarowienie powoduje, że my nie mamy relacji pracy. Znaczy, utowarowienie powoduje, ja negocjuję wynagrodzenie. Czyli wynagrodzenie nie jest przedmiotem wspólnej dyskusji i ustalenia pewnego pułapu, prawda, zarobków, jakiejś ogólnej siatki płacowej. Ja już nie mówię w skali kraju, w sensie branż. Tylko co? Każdy sobie. Po co ja mam iść do związku zawodowego? Jak swoje wynegocjowałam z pracodawcą, swoje, brzydko mówiąc, wyszarpałam, tak? No, związek zawodowy strata
czasu. Czyli czego brakuje?
Czasu.
To może nie jest pytanie do prawnika, a bardziej do socjologa, do psychologa, może nie wiem, nawet do księdza.
Brakuje nam poczucia tego, że my jesteśmy razem w świecie pracy. Razem. I to jest niesamowicie opłacalne dla każdego z nas. Ponieważ to, co zostanie wynegocjowane na pewnym wspólnym poziomie, ktoś tam dla mnie negocjuje, to ja się też na to, mówiąc brzydko, łapię. Czyli tworzymy sobie pewien standard pracy, tak? Są pewne warunki, które mówimy, to są warunki godne człowieka.
Nie zabija to konkurencji?
Wie pan, praca ludzka nie powinna być przedmiotem konkurencji.
Skazani na dialog.
Przedsiębiorcy mogą konkurować na poziomie pomysłu, na poziomie wynajmu lokali, tych kosztów, prawda, czysto gospodarczych. Ale no człowiekiem, to znaczy w sensie wezmę, zejdę jeszcze niżej, będę ich gorzej traktować, bo z nich więcej wycisnę, bo mi się lepiej kalkuluje, no po prostu jest mniejszy koszt, krótko mówiąc, niższa kwota. To w tej tabelce Excela, tak? No to do czego to zmierza? Do tego, że ja właściwie idę do pracy, muszę sobie wynegocjować, wyszarpać, wychodzę. Ja nie rozmawiam z nikim, bo każdy kolejny, który to jest koło mnie, jest moim konkurentem. No więc o jakiej tutaj relacjach społecznych mówić? Właściwie trzeba przyjść do domu, zamknąć się, no powiedzmy w obrębie tylko i wyłącznie własnej rodziny, tak? I to jest wszystko. Tylko proszę zobaczyć, o jakich można mówić później innych konstelacjach, grupach społecznych. To przecież najwięcej w pracy się dzieje, prawda?
I to są bardzo ciekawe tematy, zwłaszcza w Polsce, kraju Solidarności, gdzie związek zawodowy doprowadził do zmiany ustroju. Myślę, że też to są pytania na następne audycje. Dziękuję pani bardzo
za
wizytę w studio Radia Poznań. Państwa i moim gościem była pani profesor Anna Musiała z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a także uczestniczka Centrum Humanistyki Otwartej, współautorka debat z profesorem Przemysławem Czaplińskim. Bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich do słuchania tych debat.
Może tylko tyle dodam, że to był cykl, który, że tak powiem, się zakończył, bo to było 5 debat. One się w Centrum Kultury Zamek zakończyły, ale zachęcam do spojrzenia na stronę internetową Centrum Humanistyki Otwartej. Tam wraz z panem profesorem Przemysławem Czaplińskim inicjujemy różne przedsięwzięcia naukowe i paranaukowe, bo zależy nam na tym, żeby do prawa, zwłaszcza do prawa pracy, tego człowieka z powrotem sprowadzić i inaczej spojrzeć na to prawo, że w centrum przede wszystkim jest człowiek, tak? Na tym się koncentrujemy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Jacek Kosiak, Skazani na dialog. Do usłyszenia.
Skazani na dialog.